przypomina wizytę ojca siódmego 20 lat temu.
Bardzo miło wspominam. Patrząc tutaj na otoczenie, na ołtarz, który obok stoi, wydaje mi się tak, jakby to było wczoraj. Tu jesteśmy z Stasiem Mardułą, który wtedy też mocno był zaangażowany w przygotowanie wizyty Ojca Świętego. Bardziej o tej kwestii technicznej, czyli przygotowanie, budowa ołtarza. Ja oczywiście odpowiedzialny za zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego w tamtym okresie, czyli w 1999 roku w Starym Sączu. Bardzo miłe wspomnienia. Oczywiście wymagało od każdego z nas dużo zaangażowania, wysiłków. Tutaj spotykaliśmy się z wieloma problemami. Ale był to taki zespół ludzi, mówię z każdej profesji, który się wspierał. Te problemy powstawały i nagle były rozwiązywane. Widać było tam taką świetną koordynację, współpracę. I to było fajne, że ten punkt wizyty Ojca Świętego w tamtym okresie łączył wszystkich ludzi. Myśmy się tu spotykali, myśmy przygotowali, wiedzieliśmy, że robimy coś bardzo ważnego. Przygotowujemy wizytę wielkiego człowieka, no obecnego świętego naszego, wielkiego Polaka. Coś niesamowitego.
Jak zmieniła się, jak zmieniły się systemy zabezpieczeń w ciągu tych 20 lat, patrząc?
No to zmieniają się, oczywiście świat się zmienia, idzie do przodu. Jak to też w domach naszych prywatnych, ogniskach domowych, po jakimś czasie trzeba dokonywać remontów w domu, tak? Począwszy od malowania, aż kończywszy na jakichś gruntownych remontach, to najwięcej może Stasiu Mardła na ten temat powiedzieć. Ja oczywiście tutaj skupię się na kwestii bezpieczeństwa. Świat się zmienia, występują nowe wyzwania, zagrożenia. Służby muszą tym zagrożeniom czy też wyzwaniom sprostać. Dlatego potrzebują też modernizacji służb, struktury, modelu te zabezpieczenia czy też bezpieczeństwa. To się dzieje od 20 lat, co też widać niejednokrotnie w służbach, a szczególnie w ostatnim okresie zmiana Biura Ochrony Rządu na Służbę Ochrony Państwa.
Pan dziecko.
To tak, jak to właśnie mówię tu w niektórych przekazach publicznych, że to jest moje dziecko. Może nie na tyle doskonałe, jak chciałem, bo ja przygotowałem odpowiedni projekt tej ustawy o nowej służbie ochronnej, który był przygotowany na bazie wcześniejszej kwerendy, weryfikacji, analizy, też na bazie tych tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu. Między innymi mam na myśli katastrofę smoleńską. Doszedłem do wniosku, też bazując oczywiście na tym moim doświadczeniu, czyli współpracy międzynarodowej, realizacji zadań z innymi służbami zagranicznymi, głównie z amerykańskimi, czy z United States Secret Service, czy z ochronnymi, z izraelskimi służbami. Doszedłem do wniosku, że Biuro Ochrony Rządu oczywiście realizowało swoje zadania, ale też wymagało reformy. Nie miało wystarczających instrumentów, narzędzi, żeby w sposób właściwy, skuteczny zabezpieczyć osoby ochraniane przez siebie. Dlatego potrzebowały tej reformy. Ten pomysł wpadł mi do głowy w 2012 roku. To już zaraz po katastrofie smoleńskiej. I od tamtego czasu oficjalnie zacząłem mówić, że wtedy ogłosiłem na jednej z anten telewizyjnych, że przygotowuję projekt zmiany reformy Biura Ochrony Rządu. Oczywiście spotkałem się wtedy z dużą falą krytyki ze strony różnych ekspertów, też byłych funkcjonariuszy czy szefów biura, a po co, a na co. Jednak formacja wymagała, żeby dokonania takiej zmiany. Projekt został przygotowany, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku. I tylko jedna partia, bo oczywiście inne partie opozycyjne nie były zainteresowane tymi zmianami. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna formacja, no też oczywiście mocno doświadczona tragedią smoleńską, postanowiła dokonać reformy Biura Ochrony Rządu. I rząd dobrej zmiany, tak, ale Zjednoczonej Prawicy zgodził się na to, żeby tą reformę przeprowadzić. No niestety projekt nie został w 100% wprowadzony, jeżeli chodzi o mój projekt. Został częściowo zrealizowany, czyli w 40%. Pozostałe 60% zostało oddalone, bo nie chcę powiedzieć brutalnie odrzucone. Jest to kwestia też w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwe, żeby te elementy, które ja przedstawiłem wcześniej, zostały wprowadzone. Teraz z takich czy innych względów nie zostały wdrożone. Ważne, że te główne przeze mnie proponowane zostały zrealizowane, czyli wymienię Służba Ochrony Państwa jako organ centralny, czyli komendant tej służby, będąc organem centralnym, chodziło też o odpowiedzialność, żeby ponosił odpowiedzialność za realizację ustawowych zadań przez Służbę Ochrony Państwa, ale i też podejmował decyzje. Jeżeli podejmuje decyzję, to ponosi odpowiedzialność. Do tej pory było tak, że szef Biura Ochrony Rządu, tutaj też dlatego pewnie i Janicki, generał, uniknął tej odpowiedzialności za katastrofę smoleńską, z uwagi na to, że nie będąc organem centralnym, decyzje o formach działań ochronnych podejmował minister właściwy do spraw wewnętrznych, dlatego ta odpowiedzialność troszeczkę się też rozmywała. Ja chciałem się skupić na tym, że jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za jakiś zakres swojej działalności służby, to też musi mieć możliwość podejmowania. Nie może być tak, że ponoszę odpowiedzialność, ale ktoś podejmuje decyzję za mnie. Czasami może się zdarzyć, że podejmie decyzję niewłaściwą, a ja poniosę odpowiedzialność. Nie. Podejmuję decyzję, ponoszę odpowiedzialność. I tak w tym przypadku tutaj też zaznaczyliśmy to w naszym projekcie, że tak się musi stać i stało się. Następne elementy, czyli możliwość podjęcia działań operacyjnych rozpoznawczych, czy też analitycznych informacyjnych. Bardzo ważny element w całym systemie bezpieczeństwa. Do tej pory mieliśmy taką komórkę, która się tym zajmowała, ale to była bardziej profilaktyczna, ale nie mieliśmy tych uprawnień, żeby te działania w tym kierunku realizować. Musieliśmy korzystać tutaj z pomocy, czy też z uprzejmości służb zaprzyjaźnionych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, czy też inne formacje mundurowe. No, jak doskonale wiemy, współpraca się układa albo się nie układa wyśmienicie. No, inna służba, posiadając jakieś informacje, nie zawsze te informacje musi z nimi dzielić. To też czasami stwarzało problem, a co mogło się przenieść na też bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, czy też na ich zagrożenie. Dlatego postanowiłem, że ponosimy odpowiedzialność za najważniejsze osoby w państwie, więc musimy też mieć oczy i uszy wszędzie, czyli te elementy bezpieczeństwa, tak wcześniej powiem, operacyjne, rozpoznawcze, analityczne, informacyjne muszą być w posiadaniu tej formacji, czy w ramach realizacji zadań przez tą formację. No tutaj ja chciałem, no kwestia finansów, tak, no tutaj też wszyscy państwo doskonale wiecie, dane formacje, dane służby, każdy podmiot publiczny, niepubliczny, prywatny, no nie może być, powiedzmy, realizować jakichś tam zadań bez ludzi, tak? Czyli potencjału ludzkiego, więc trzeba zadbać o potencjał ludzki. To potencjał ludzki, ludzie tworzą prestiż tej firmy, danej firmy, służby. Jeżeli ludzie będą w sposób niewłaściwy realizować swoje zadania, to też będzie, tak powiem, obniżało ten prestiż firmy. A więc, aby podnieść prestiż firmy, a rangę nie tylko na arenie krajowej, ale międzynarodowej, trzeba zadbać przede wszystkim o ludzi. No, a żeby zadbać o ludzi, no, trzeba zadbać o ich finanse, płace, socjal. To jest najważniejsze. Zatrzymać ludzi u siebie, najlepszych ludzi. Ja z takim projektem jeszcze przed odejściem na emeryturę, czy ze służby, złożyłem. Oczywiście mówię o siatce płac i to była siatka płac, która no, była godną siatką płac, na bazie której prawdopodobnie dużo doświadczonych funkcjonariuszy by nie odeszło na emerytury przy przejściu do służby ochrony państwa. Oczywiście ta siatka płac wcześniej była jak najbardziej ustalona, uzgodniona jeszcze z ówczesnym ministrem finansów, a obecnym premierem Mateuszem Morawieckim, który doskonale rozumie potrzeby służb, ale coś się no, wydarzyło chyba niedobrego, bo ta propozycja moja no, przepadła i weszła mniej korzystna dla służby, dla funkcjonariuszy. Ale jak mówię, no wszystko jest przed nami, świat idzie do przodu, my musimy usprawniać system bezpieczeństwa, tu chodzi o bezpieczeństwo najważniejszych organów państwa, czyli prezydenta, premiera i innych ministrów, a jeżeli nie zadbamy o ich bezpieczeństwo, to te osoby, które tak naprawdę mają dbać o bezpieczeństwo publiczne nasze, no nie będą w stanie też zadbać o to bezpieczeństwo. Więc my, można powiedzieć, jesteśmy takim dość istotnym, ważnym elementem w całym tym systemie bezpieczeństwa.
Mówił pan generał o emeryturze.
Tak.
Wraca pan z emerytury?
A jak państwo wiecie, w tej chwili jestem po raz drugi na emeryturze. Mówią, że do trzech razy sztuka. Panie redaktor, powiem szczerze. Ja już doświadczyłem służby. Dwa razy byłem szefem Biura Ochrony Rządu. I być może zmądrzałem. Nie mam zamiaru wracać na komendanta czy szefa jakiejkolwiek służby. Niech tego skosztują inni, jest wielu chętnych, życzę im szczęścia. Ja doświadczając zaszczytnej funkcji szefa Biura Ochrony Rządu i to dwukrotnie, miałem możliwość, czy też możliwości zrobienia czegoś dobrego dla samej służby, dla państwa polskiego. Wielokrotnie mi się udawało, wielokrotnie mi się nie udawało. będąc tym szefem, doszedłem do wniosku, a ja jestem człowiekiem, nie wiem, że pochodzę tutaj po sąsiedzku z Podhala, bo jestem rodowinnym góralem, więc jestem taki zero-jedynkowy i zdeterminowany mocno. I mam wiele pomysłów w głowie, które właśnie służą poprawie bezpieczeństwa, funkcjonowania całego systemu bezpieczeństwa, ale też to wpływa na sam system funkcjonowania państwa polskiego. Jako komendant czy szef mogę tylko i wyłącznie realizować ustawowe zadania, ewentualnie polecenia swoich przełożonych bezpośrednich. Cały proces decyzyjny odbywa się pięterko wyżej, czyli w ministerstwie, w resorcie. No więc, jeżeli chcę coś zrobić, to muszę, jak powiem, ustalić sobie pewien target, a tym targetem jest ministerstwo.
Czyli?
Czyli no, osoba, która...
Rozmawiamy.
Osoba, która...
Nowym.
Osoba, która ma wpływ na proces decyzyjny, która koordynuje, nadzoruje służby mundurowe.
Ale to już wiemy. Czyli to jest taka przyszłość gdzieś tam, ten kierunek, tak?
Ten kierunek, tak. Tak, ja sobie przyjąłem taki target i ja mówię, no zobaczymy, wszystko jest w rękach Pana Boga, Matki Bożej. I to jak zdecydują tam na górze, to tak będzie, tak? Ale to, żeby tak się stało, no to też trzeba sobie przyjmować jakieś strategie, tak? Na krótkoterminową, długoterminową. A ja doszedłem do wniosku, że żeby coś faktycznie jeszcze zrobić dobrego dla społeczeństwa, dla ogółu, no to trzeba w takim razie może pójść politykę. Jeżeli podejmę taką decyzję, to będę ją realizował, tak? Czy się uda, czy się nie uda, to też będzie zależało. Przede wszystkim od państwa, tak? Bo jeżeli będę chciał iść w politykę, nie wiem, daję przykładowo, spróbować wystartować na wiejską, czyli do parlamentu, Sejm, Senat, czy ewentualnie później przyjąć jakąś propozycję przyjęcia funkcji, nie wiem, sekretarza, podsekretarza stanu, jestem gotowy na tego rodzaju wyzwania. Ale mówię, to wszystko zależy od ogółu, od społeczeństwa, też od decydentów politycznych. Z tej strony politycznej, z tamtej strony politycznej. Ja już postanowiłem działać ponad podziałami politycznymi, nie wiązać się konkretnymi partiami, tylko działać dla ludzi. Bo dla mnie najważniejsza po Bogu jest ojczyzna.
I bezpieczeństwo.
I bezpieczeństwo.